Troszeczkę ochrypłem przy śpiewaniu Alleluja, tak? Ostatniej naszej piosenki. Myślę, że Händel, jakby to usłyszał, jaką interpretację jego Mesjasza nasz zespół przygotował, to byłby bardzo zadowolony, by na pewno powiedział, o to mi właśnie chodziło. Tylko za jego czasów jeszcze takich możliwości muzycznych nie było. On rządzi światem i teraz, i wiecznie. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że człowiek to istota, która lubi tworzyć. Lubimy coś tworzyć. Nawet jak szydełkujemy, znaczy nie ja, niektórzy z was, to cieszy nas tworzenie, tak? Tworzenie jakiegoś wzoru. Człowiek to istota, która lubi tworzyć, budować i wtedy czuje się szczęśliwa. Również budowanie więzi to też budowanie z soli, tak? Bo mówi się, że trzeba beczkę soli zjeść, by kogoś dobrze poznać. Lubimy tworzyć, lubimy budować po to, by później popatrzeć na efekt końcowy, cofnąć się 3 kroki i powiedzieć, wow, ale się udało. Interesuję się trochę architekturą na poziomie bardzo popularnym, ale niektóre dzieła mnie naprawdę zachwycają. Na przykład Wang, ale nie ten w Karkonoszach. Drapacz chmur przy 3 Alei na Manhattanie, Wang Building. Elewacja z płyt z czerwonego granitu wydobytego gdzieś w Finlandii. 50 pięter, na każdym piętrze na dłuższym boku 13 wielkich okien, na krótszych 7. Ale niektórych okien brak, co tworzy niezwykły wzór geometryczny. Jak się na to patrzy, to wow, co za dzieło. Państwo na zajęcia z architektury, tak? Ciągle się mylę. Mamy potrzebę tworzenia. Ale wśród tych dzieł i naszych tworów, budów jest jedna szczególna budowla, o której możemy przeczytać w liście apostoła Pawła do Efezjan 2. Popatrzmy. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Budowla, jaką są nasze serca, mają być adaptowane pod nowego właściciela, jakim jest Bóg. Jak tutaj czytamy, by stanowić mieszkanie Boga w duchu. I to jest właśnie to niezwykłe dzieło, niezwykłe tworzenie, którym zajmujemy się tutaj na naszych spotkaniach. Budujemy niezwykłą budowlę, tworzymy ją dla właściciela, jakim jest Bóg. A więc jednak są to jakieś zajęcia z architektury, ale takiej duchowej. I jest powód, dla którego się tym zajmujemy, ponieważ nasze serca, które są właśnie świątynią Boga, trzeba przebudować, trzeba je przebudować, bo właśnie nastąpiła zmiana właściciela. Popatrzmy, Księga Apokalipsa, 3 rozdział, słowa Jezusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chrześcijanin to jest ktoś, w kim zamieszkał Chrystus na sposób duchowy, czego wielu z nas doświadczyło. Chrystus zamieszkał w naszych sercach na nasze własne życzenie, zaproszenie. Tak jak czytamy tutaj w tych słowach, on zapukał, myśmy usłyszeli i to my otworzyliśmy, zaprosiliśmy go do naszego życia, oddaliśmy mu pierwsze miejsce i wtedy, jak pamiętacie, modliliśmy się, uczyń mnie takim, jakim pragniesz, bym był. zaufaliśmy. Zaufaliśmy, że warto, gdyby Bóg pokierował naszym życiem, przemienił je. I właśnie teraz jesteśmy budowani na mieszkanie Boga w duchu. Wiele rzeczy w nas, w naszym życiu, w naszych sercach musi być zmienionych, przebudowanych pod standardy nowego właściciela, Chrystusa. I nasze życie ulega zmianie. Ten, który w nas mieszka, jeżeli to się stało, jeżeli on zamieszkał w naszych sercach, on dokona w nas znaczących zmian. Jak on to robi? Jak Bóg zmienia nasze życie? Patrzmy na Ewangelię Marka, 1 rozdział. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Jak Jezus coś mówił, to jego słowa miały moc. Moc, która rozwiązywała największe problemy. Chrystus, jak coś powie, to tak się dzieje. Na tym polega to budowanie nas na świątynię Boga, na mieszkanie Boga. Dzieje się to przez Jego słowa, przez słowa, które Chrystus do nas kieruje. Gdy Chrystus chodził po ziemi, zanim dał się aresztować, ukrzyżować, gdy chodził po ziemi, Jego słowa miały moc, zmieniały ludzi, a dzisiaj co to ma wspólnego z nami? Jak coś Chrystus powie, to się dzieje. Dzisiaj też? Popatrzmy, co powiedział Jezus tuż przed swoim odejściem. Ewangelia Mateusza 28. Wtedy Jezus podszedł do nich i mówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus posiada nadal pełną władzę. Jego słowa mają moc, tak samo dzisiaj, jak i kiedyś. Jezus jest z nami przez wszystkie dni. Od momentu, kiedy zapukał, a my otworzyliśmy, On z nami jest. Co rusz coś do nas mówi, a za Jego słowami idzie moc przemieniająca życie. To w ten sposób właśnie jesteśmy budowani na mieszkanie Boga. Zobaczmy, jak opisał to z kolei inny apostoł, Jan, w 1 liście Jana 5. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. To, że mam Chrystusa, że On zamieszkał we mnie na sposób duchowy, zmienia wszystko, tak? Nie miałem życia, teraz mam życie. Moje życie, które prowadziłem, zanim poznałem Chrystusa, trudno nawet nazwać życiem w porównaniu z tym, co jest teraz. Teraz mam życie i to życie jest wieczne, nigdy się nie skończy, od teraz na zawsze. Właśnie to wszystko Jezus Chrystus wywalczył przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Staraliśmy się to uchwycić na tym potrójnym plakacie, który tutaj stoi. Można później podejść bliżej i go zobaczyć. Jezus zmartwychwstał, ma dusza żyje, me serce bije. Teraz dopiero mogę powiedzieć, że naprawdę żyję. Wszystkie tęsknoty, które wcześniej były, zrealizowały się. Tak? Szara codzienność ma dzisiaj sens. Mam Chrystusa, me serce żyje, ma dusza żyje. Tam w Księdze Apokalipsy, w tym fragmencie, który Czytaliśmy wcześniej o tym, że Jezus puka do serca człowieka, a my otworzyliśmy. Tam jest to przedstawione bardzo zwięźle. Chrystus zapukał, myśmy powiedzieli: Chrystusie, wejdź. Ale tak naprawdę, by to było możliwe, musiało wydarzyć się bardzo, bardzo wiele. Musiało zostać pokonanych mnóstwo przeszkód, barier, problemów do rozwiązania. Ktoś musiał dokonać ogromnego dzieła, co kosztowało go bardzo wiele, właśnie po to, byśmy stali się Jego własnością, by nasze serca mogły być mieszkaniem Boga. W ostatnich tygodniach podczas serii wykładów to poznawaliśmy. Jakie bariery Chrystus musiał usunąć? Dokonał tego przez swoją śmierć i przez zmartwychwstanie. Były konkretne bariery, które musiały zostać usunięte, byśmy my mogli stać się własnością Jego. I dzisiaj jeszcze raz do tego wracamy, chcąc uzyskać takie ogólne spojrzenie na to, co uczynił Jezus, patrząc na wszystkie te bariery jednocześnie, a więc można powiedzieć, kamera odjeżdża do tyłu i widzimy pełny obraz zbawienia, jakiego dokonał Chrystus, taką panoramę zbawienia. Jeszcze raz popatrzmy na te bariery, które Chrystus usunął wszystkie razem. Pierwsza bariera, o której mówiliśmy już wiele tygodni temu, to strach przed gniewem Boga. Gdy człowiek zlekceważy Boga i zbuntuje się przeciwko Niemu, Bóg reaguje gniewem i oburzeniem. Gniew Boga jest autentyczny, tak jak gniew rodziców, jeżeli dziecko coś zbroi, albo do czego jeszcze by to porównać? Gniew Boga jest autentyczny jak promieniowanie nuklearne po wybuchu bomby atomowej. I dlatego człowiek reaguje strachem, chowa się przed Bogiem, chce uciec jak najdalej, i to jest zdrowa reakcja, bo ze strony Boga jest gniew. Jak Chrystus ma przyjść do człowieka, zapukać, skoro człowiek się boi i ucieka? Jak ma do niego dotrzeć słowo Ewangelii? Już go nie ma, jest gdzie indziej, ucieka. Jak przed promieniowaniem nuklearnym albo przed jakąś zarazą. Można oczywiście wmawiać sobie: ja się Boga nie boję, ale to świadczy raczej o utracie zdolności trzeźwej oceny. Umysł człowieka może pod tym względem stać się nieprzydatny, nie informować nas o konsekwencjach i człowiek rzeczywiście przestaje się bać Boga, chociaż jak najbardziej powinien. Ktoś powie: ja wyrosłem ze strachu przed Bogiem. Prawda jest taka, że nie tyle wyrosłeś, co twój umysł stał się niezdolny do ostrzegania. Bóg tak nam to przedstawia, że umysł człowieka się degeneruje. List do Rzymian 1, zobaczcie. Wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. To tak jakbyś powiedział: a ja się nie boję promieniowania nuklearnego. O, zobaczcie, wchodzę na teren promieniowania i co? Nic mi nie jest. To są jakieś bajki z tym promieniowaniem. Jak byśmy zareagowali? Pewnie byśmy powiedzieli: chyba zwariowałeś. Straciłeś zdolność obiektywnej oceny. To cię zabije. I to jest właśnie problem, który rozwiązał Chrystus. Pierwszy z nich. Nie trzeba uciekać przed gniewem Boga, nie trzeba wmawiać sobie, że się nie boję. Jezus przygotował rozwiązanie. List do Rzymian 3. Jego, czyli Chrystusa, ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Jezus przez swoją śmierć na krzyżu rozwiązał problem gniewu Boga w ten sposób, że odwrócił go od nas. W jaki sposób? Wziął go na siebie. Gdy przyjął na siebie grzechy ludzkości, gniew Boga został skierowany na niego. Jezus stał się żywą tarczą, stał się jakby drzwiami schronu, w którym możemy schować się przed gniewem Boga. On przyjął ten gniew na siebie, właśnie gdy spoczęły na nim nasze grzechy, gniew Boga został skierowany na niego, także umarł. I teraz potrzebuje jemu zaufać. Gdy mu naprawdę zaufamy, że on wziął na siebie ten gniew Boga, który był skierowany na nas, zniknie w nas obawa przed gniewem Boga. Zamiast uciekać, będziemy do niego ciągnąć. Druga bariera, o której mówiliśmy, która oddziela nas od Boga, to jest kara do zapłacenia, która na nas ciąży. Używając ilustracji nieruchomości, nieruchomość, jaką jesteśmy, jest obciążona hipoteką i w papierach jest, że jest nie do nabycia. Tak? Za nasz bunt, który jest wobec Boga, którego się dopuściliśmy, jest określona kara i Bóg mówi nam, że tą karą jest śmierć w znaczeniu wiecznego oddzielenia od Boga. Nie tylko, że nasze ciała umrą, ale że na wieki jesteśmy od Niego oddzieleni. Możesz powiedzieć, mnie to nie interesuje, albo nie odczuwam, żeby to było ważne. To nie zmienia faktu, że masz na hipotece taki dług. Przyznam się wam, że nie zapłaciłem jeszcze ostatnich dwóch mandatów za prędkość, jeszcze ze stycznia oba, bo mi zawsze szkoda czasu, no. Zawsze jest coś ciekawszego do roboty, ale muszę wreszcie zapłacić, bo jak nie, to komornik i tak przyjdzie i no właśnie. I to, co sobie o tym myślę, nie zmienia faktu, że kara jest nieunikniona. Mam to w papierach. Żebyśmy my stali się własnością Chrystusa, Jego mieszkaniem, On musiał pokryć ten nasz dług. I to zrobił. Zobaczmy, list do Galatów, 3 rozdział. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie. Chrystus zapłacił ten dług, który nas obciążał, a był to dług ogromny, skoro musiał zapłacić swoim życiem. I wziął tą zapłatę na siebie. Kiedy umierał na krzyżu, zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? On sam został oddzielony od Boga zamiast nas, tak? I dlatego właśnie ta bariera jest usunięta i możemy stać się Jego własnością. Trzecia bariera przed tym, byśmy stali się własnością Boga, mieszkaniem Chrystusa, to wrogość człowieka w stosunku do Boga. Nie tylko strach przed Nim, ale też wrogość ze strony człowieka. Człowiek po prostu myśli, że Bóg chce zabrać mu to wszystko, co go cieszy, właśnie, że chciałby nasze życie przemeblować, a to jest moje życie i nikt mi go nie zabierze, ono jest moje i ja chcę, by tak to wyglądało, jak jest. Okej, abstrahując od tego, że to jest nieprawda, bo zostaliśmy stworzeni przez Boga jako Jego własność, i prawnie i tak do Niego należymy, tylko żeśmy się zbuntowali. Dlatego człowiek reaguje wrogością na Boga, bo myśli, że Bóg chce mu zabrać to wszystko, co jest dla niego cenne. I ta wrogość wobec Boga jest autentyczna, szczera i naturalna. I ludzie, którzy mówią, niech ten Bóg się odczepi ode mnie i zostawi mnie w spokoju, to jest moje życie, i robią to z wielkim gniewem, są bardzo autentyczni, wiedzą, o co chodzi. Ale wtedy Bóg robi coś, co daje człowiekowi mocno do zastanowienia. Popatrzmy, list do Rzymian 5. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Co Bóg robi w odpowiedzi na naszą wrogość? Odpowiada miłością na nienawiść. Ludzie wyrazili swoją wrogość wobec Chrystusa przez zabicie Go. A Chrystus odpowiada miłością. Można powiedzieć, umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi, Jego wrogami. Umarł za nieprzyjaciół. I w ten sposób wyciąga rękę przez tą barierę właśnie wrogości naszej wobec Niego. Trudno o lepszy gest pojednania. Czwarta bariera, o której mówiliśmy w ostatnich tygodniach, która uniemożliwiała to, żebyśmy stali się Jego własnością, ta czwarta bariera to doskonałość, czyli świętość Boga. Jak mieszkaniem tak doskonałej istoty, jaką jest Bóg, może stać się tak bardzo niedoskonała i zdegenerowana osoba jak ja? My po prostu nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom nowego właściciela, tej jego doskonałości. Inaczej mówiąc, ta budowla, jaką jesteśmy, nasze serca, całkowicie nie spełnia parametrów na mieszkanie dla Boga. On jest święty, a my jesteśmy zdegenerowani. Jak ta bariera została usunięta przez śmierć Chrystusa na krzyżu? Drugi list do Koryntian 5. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Ta bariera została pokonana przez coś, co Biblia nazywa usprawiedliwieniem. Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu nie tylko nabył nas od poprzedniego właściciela, ale też jakby wpłacił kaucję za wszystkie nasze niedoskonałości. On przykrył tą swoją ofiarą właśnie całą tą naszą nieświętość. Do czasu, aż to wszystko zostanie w nas przemienione. Dlatego Bóg ogłosił nas sprawiedliwymi. Każdego, w kim zamieszkał Chrystus, kto zaufał Jemu, ogłasza sprawiedliwym, doskonałym, chociaż takimi sami w sobie nie jesteśmy. I co chwila wyłazi z nas jakaś usterka, jakieś zło. Ale Bóg jednak uznaje i mówi, okej, Twoje serce jest dobrym mieszkaniem dla mnie, kaucja jest wpłacona. Cierpliwie poczekamy na to, aż Twoje serce zostanie przemienione. Usunięte będą usterki. Nie da się to zrobić szybko. Jest tych usterek bez liku. Ale właśnie w ten sposób jesteśmy budowani na mieszkanie Boga przez Ducha. I właśnie o tym mówi jeszcze jeden aspekt, bo usprawiedliwienie, to, że Bóg ogłosił nas sprawiedliwymi, że spełniamy parametry, chociaż tak naprawdę nie spełniamy, ale właśnie dzięki Jezusowi. Właśnie to usprawiedliwienie nie jest jedyną rzeczą potrzebną do pokonania tej bariery świętości. Co jeszcze Bóg czyni, abyśmy sprostali wymaganiom Jego, byśmy stali się Jego mieszkaniem? Jest to aspekt, na którym się szczególnie długo zatrzymaliśmy przez wiele wykładów, poznając temat, co to jest zbawienie, Bóg po prostu dokonuje czegoś, co Biblia nazywa uświęceniem, czyli stopniowego przemieniania nas. Na czym polega uświęcenie jako jeden z aspektów zbawienia? Drugi list do Koryntian 3. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Uświęcenie polega na tym, że naprawdę stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa za sprawą Ducha Świętego. Jezus, jak wcześniej patrzyliśmy, wpłacił jakby kaucję za te rzeczy do zmiany, a to jest właśnie ten proces przemiany, kiedy to jest ten remont nas, tak, naszych serc, których dokonuje Duch Święty. Potrwa on z grubsza do końca naszego życia tutaj na ziemi. Ale jest jeszcze jedna, ostatnia bariera, która musiała zostać pokonana i została pokonana przez śmierć Chrystusa na krzyżu. Tą barierą jest degradacja człowieka na wszystkich poziomach, jako skutek jego buntu, upadku. Pamiętamy, tak? Jak Adam się zbuntował w raju, coś się stało, tak? Z istoty nieśmiertelnej stał się istotą śmiertelną. A więc krótko można powiedzieć, że ta bariera to jest po prostu śmierć. Upadek człowieka spowodował utratę pewnych rzeczy, utratę zdolności do komunikowania z Bogiem. To tak jakby obwody radiostacji zostały spalone. I człowiek coś mówi do Boga, ludzie się modlą, ale radiostacja jest spalona, jest tego, tak naprawdę tej komunikacji nie ma. Jest brak zdolności do komunikowania z Bogiem, który jest duchem. Poza tym degeneracja człowieka, która nastąpiła na skutek buntu, to jest to, że się starzejemy, nasze ciała się starzeją i w końcu umierają. Jak tu nabyć nieruchomość, która się za chwilę rozsypie? Ile byłoby warte zbawienie, gdyby? Albo ile warte byłoby życie wieczne, które się wkrótce skończy? Bariera śmierci. Jak Jezus pokonał tą barierę? Zobaczmy, list do Rzymian 8. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa na krzyżu dały mu taką kwalifikację, że jak zamieszka w danym człowieku, to przez niego człowiek już ma więź z Bogiem. Można powiedzieć, że z chwilą, kiedy Chrystus w nas zamieszkał, w tych, w których życiu to już się stało, On ożywia naszego ducha, przywraca nam zdolność rozmowy z Bogiem i nasz umysł jeszcze nie potrafi rozmawiać z Bogiem, ale nasz duch już wie, że nie ma bariery i może coś do Niego mówić i to bez pośredników. A więc Chrystus przywraca nam tą zdolność komunikowania z Bogiem i od razu też, jak to poznawaliśmy, zabiera nas, naszego ducha, na wyżyny niebieskie i możemy mieć osobistą więź z Bogiem. Nasz duch, już teraz żywy, może mieć osobistą więź z Bogiem, który jest duchem. Ale w przyszłości doświadczymy jeszcze większej chwały, bo również naszym ciałom, tym poniżonym obecnie przez chorobę i śmierć, zostanie przywrócona chwała i wspaniałość przez zmartwychwstanie. Takiego dzieła dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. Za każdym razem, jak patrzymy na krzyż, możemy to sobie przypominać. Usunął wszystkie bariery, do tego, byśmy mogli stać się Jego własnością i Jego mieszkaniem, mieszkaniem Boga. Tak jak to wspaniale Jezus powiedział o ludziach, którzy Jemu zaufają, powiedział to o sobie, swoim Ojcu i Duchu Świętym, powiedział, do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Chrześcijanin to człowiek, którym zamieszkał Chrystus. I Chrystus usunął te bariery i dzisiaj może podejść i zapukać do serca człowieka, a my możemy otworzyć i wpuścić nowego właściciela. To dzieło, którego dokonał Chrystus przez śmierć i zmartwychwstanie, jest absolutnie niezwykłe i On jest prawdziwym Zbawicielem świata. Jaka jest adekwatna reakcja z naszej strony do tego, co On zrobił? Popatrzmy drugi list do Koryntian 5. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jaka jest adekwatna odpowiedź z naszej strony na to, co zrobił Chrystus? Autor tych słów uważa, że jedyną adekwatną odpowiedzią jest już nie żyć dla siebie, ale dla Chrystusa. Oddanie swojego życia dla Chrystusa. Ale chyba zgodzicie się ze mną, że to zdanie można wypowiedzieć na kilka sposobów, nadając im różne znaczenia. Co to znaczy oddanie dla Chrystusa? Na przykład, skoro Chrystus oddał za nas życie, to chrześcijanin powinien żyć dla Niego. Powiedz sobie to nad łóżkiem i przy lustrze. Pamiętaj, winien jesteś Chrystusowi oddanie, bo On oddał za ciebie swoje życie. No, skoro nie ma innej drogi, no to niech tak będzie. Zrezygnuję z tego mojego ciekawego życia i oddam je w znaczeniu zmarnuję dla Chrystusa. Czy wszyscy w tym tygodniu byli oddani Chrystusowi? O, pani w siódmym rzędzie chyba nie za bardzo, a ktoś z trzeciego rzędu myśli, jestem jeszcze młody, najpierw użyję życia, a tak na starość, jak już będę miał 40 lat, to będę już żył dla Boga. I można w ten sposób patrzeć na to zdanie, że adekwatną odpowiedzią na dzieło Chrystusa jest, no nie myśleliście tak, jak mieliście 15 lat, że 40 to już, o, to już ledwo ludzie po ziemi się nogami włóczą. Okej, co to znaczy, że właściwą odpowiedzią na krzyż Chrystusa jest moje oddanie? Przykład, który przytoczę, pokaże nam zupełnie inne podejście do oddania Bogu. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. Dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus odpowiedział, zostaw ją, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Co zrobiła kobieta, Maria? Bardzo cenną rzecz, jaką posiadała, najprawdopodobniej najcenniejszą rzecz, jaką posiadała, flakon perfum, wylała, rozlała. Te perfumy były warte 300 denarów, to znaczy gdzieś równowartość rocznego wynagrodzenia, a więc 30 tysięcy złotych były tyle warte. I w jednej chwili wzięła i rozlała, tak? Aby uhonorować Jezusa. Czy zrobiła to dlatego, że zmuszała ją do tego sytuacja? Że powinna coś zrobić? Czy zrobiła, żeby coś zyskać przez to? Czy przyczyniła się tym do rozwiązania jakichś problemów? można powiedzieć, zmarnowała. Dlaczego to zrobiła? Czyż nie dlatego, że miała taką potrzebę? Nie wiem jak wy, ale we mnie od nie pamiętam kiedy była taka potrzeba, by czemuś się bezgranicznie oddać, czemuś się poświęcić, bez reszty. 26 godzin na dobę. I miałem milion pomysłów, ale zawsze miałem problem, miałem wątpliwości, czy to już jest to, warte poświęcenia. Był taki czas, że wstawałem o 4:30 i zakuwałem biologię, chemię, fizykę i byłem szczęśliwy, najszczęśliwszy na świecie, że mogę się czemuś poświęcić, bo myślałem, że już wiem do momentu wątpliwości, czy to aby na pewno jest to, czemu warto bezgranicznie się poświęcić. Ale co do jednego nie miałem wątpliwości, że bezgraniczne oddanie czemuś jest czymś, czego bardzo pragnę. W różnym stopniu przeżywamy ten dylemat. Jest w nas to pragnienie oddania całych siebie. Czasami obiektem jest jakaś osoba, a jak spotkam ideał swojego życia, będę jemu czy jej oddany. Taka potrzeba, aby znaleźć w swoim życiu kogoś albo coś, czemu mógłbym się poświęcić bez reszty, to właśnie wtedy jesteśmy najbardziej szczęśliwi. Ale zaspokojeniem tej potrzeby jest wielki problem, bo zawsze pojawia się ta blokada w postaci pytania, czy warto, czy to już jest ten obiekt mojego oddania. Problem polega na tym, że te obiekty naszego oddania, te idee, się dewaluują, okazują się niewiele warte. Starzeją się, umierają. Ponieważ interesuję się architekturą na takim poziomie bardzo popularnym, ale ciekawi mnie ta dziedzina, wielokrotnie napotykałem taki opis pewnej budowli wspaniałej, gdzie było powiedziane, ten budynek był najwyższym budynkiem na świecie przez 2 miesiące na przykład. A więc wyobrażam sobie pasję tych twórców, tak? Słuchajcie, budujemy najwyższy budynek świata. Siedzimy po nocach, największe poświęcenie, bo najwyższy budynek na 2 miesiące. Twórca bliźniaczych wież World Trade Center, japońskiego pochodzenia architekt Minoru Yamasaki. Wieżę World Trade Center budowano przez 7 lat, ale ile wcześniej je projektowano? W momencie, gdy je wybudowano i wybudowali najwyższy budynek świata, kilka miesięcy później już zaczęto budować jeszcze wyższy, tak? Sears Tower w innym mieście. Można powiedzieć, że poświęcał całego siebie, by wymyślić coś wyrafinowanego. A jakby się czuł, gdyby się dowiedział, że dzieło jego życia przetrwało niecałe 3 dekady. Nie dożył 2001 roku, kiedy wieże zostały zniszczone, bo był starszym człowiekiem, dzisiaj miałby ponad 100 lat. Ale człowiek oddaje się czemuś z pasją, a potem się okazuje, że to przemija. Oczywiście niektórzy ludzie próbują rozwiązać ten problem prostym zdaniem: żyj dla przyjemności, oddaj się uciechom. Ale życie dla przyjemności bardzo szybko się przejada i przychodzi to trawiące pytanie, tak? Czemu warto się poświęcić? Jesteśmy istotami o głębszych potrzebach niż przyjemności. Mamy potrzebę bezgranicznego oddania. I ile cierpienia jest na świecie z powodu niezaspokojenia tej potrzeby. Ludzie nie mogą sobie poradzić z pytaniem po co. Jednak Maria z Betanii, o której przed chwilą czytaliśmy, Wydawało się jej, że znalazła taki obiekt, wart bezgranicznego oddania, i wylała na Jezusa perfum wartości rocznego wynagrodzenia i czyniąc to, doznała najwyższego spełnienia. Czy miała rację? Czy znalazła obiekt wart naszego pełnego oddania? Oto przeżycia Marii, wprawdzie nie tej z Betanii, ale jej koleżanki, Marii Magdaleny, można powiedzieć koleżanki z grupy, bo one tworzyły taką grupę kobiet blisko Jezusa i wszystkie uznały Chrystusa za obiekt najwyższego oddania. Ewangelie podają, że Maria Magdalena była osobą, którą Jezus uwolnił od 7 demonów, czy od demonicznego zniewolenia, czy najgorszego zniewolenia, jakie można sobie wyobrazić. I ona skierowała właśnie na swoje bezgraniczne oddanie na Jego osobę. Ale przyszedł dzień, kiedy to bezgraniczne oddanie wobec osoby Jezusa napotkało przeszkodę. Taką samą, jak w przypadku wszystkich innych obiektów oddania. Jezus z Nazaretu nagle dał się aresztować i zabić. Jeszcze jeden obiekt oddania, który umarł, przestał istnieć. Maria Magdalena przyszła do grobu Jezusa i możemy domyślić się, co się w niej działo, jakie rozczarowanie. Ale stało się coś zaskakującego. Przywitali ją przy grobie dwaj posłańcy i patrzmy, co się działo. Ewangelia Jana 20. Rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Ten, na którego skierowała bezgraniczne oddanie, dał się zabić. Czy Maria będzie jeszcze jedną osobą, której pozostanie tylko pielęgnowanie kwiatków na grobie do końca swoich dni? Czy będzie żyła przeszłością? Czy to prawda, że już nie ma tego, na którego skierowała swoje bezgraniczne oddanie? Wers 14. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to znaczy nauczycielu. Czy wszystko się skończyło dla niej? Nie. W przypadku Jezusa nigdy się nie kończy i nigdy nie ma rozczarowania. On jest obiektem, który nigdy nie rozczaruje, obiektem oddania. Może czasami się ludziom wydawać, tak jak się Marii wydawało, że rozczarował, ale Jezus Chrystus jest doskonałym, nieprzemijającym obiektem naszego oddania jako osoba. I wielu ludzi w historii odkryło, że to właśnie On jest tym obiektem wartym bezgranicznego oddania ze strony człowieka. Nie jakaś idea, nie wielkie budowle, nie komunizm, nie romantyczna miłość i nie wszystko inne, ale właśnie Chrystus. Wszystko inne przeminie, tylko nie Chrystus. I to właśnie możemy zrobić, tak? Ze swoim życiem. To, co tamta kobieta. Co to znaczy, że jedyną właściwą reakcją na dzieło Chrystusa jest oddanie z naszej strony, że coś powinniśmy? Nie. To oddanie jest naszą wielką potrzebą. I właśnie w oddaniu dla Chrystusa jest nasze spełnienie, jest nasze najwyższe szczęście. I zrobić ze swoim życiem to, co zrobiła ta kobieta z drogocennym perfum, czyli wylać swoje życie dla Chrystusa, zmarnować je dla Niego, w cudzysłowie, dla Jego sprawy, chociażby przez to, żeby budować siebie nawzajem, jak dzisiaj czytaliśmy, na mieszkanie Boże w duchu. W tym jest nasze najwyższe spełnienie. A więc Jezus zmartwychwstał, ma dusza żyje, me serce bije. A teraz jeszcze niespodzianka. Pozostańmy tak w bezruchu.